Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, nie sposób się nie odnieść, niestety nie potrafię nie odnieść się do krajowej sprawy, do sprawy, która wybuchła w kraju na 2 tygodnie przed wyborami. Taka dziwna koincydencja, prawda? Sprawy tego szmatławego filmu niejakiego Sekielskiego. Dlaczego mówię szmatławego? Dlatego, że zakłamanego. Dlatego, że paru rzeczy w tym filmie nie powiedział. Nie powiedział między innymi o tym, że dwóch księży, którzy tam... Znaczy w ogóle zakłamanego. Dlatego, że mowa jest o księżach tylko i wyłącznie. O księżach pedofilach. Podczas gdy ci stanowią około 1 promila, czyli 1/1000, 1 na 1000 gwałcicieli, to jest księdza. Więc to jest w ogóle, to jest taki skandal, że znaczy myślę, że to powinno podlegać jakimś paragrafom karnym, ale oczywiście nie w Polsce, nie przy tym stanie sądownictwa, jaki mamy. Więc tutaj to jest dla mnie karygodne, że stygmatyzuje się, jeśli ci, którzy nie wiedzą, co znaczy to słowo, proszę sprawdzić w Google'ach, stygmatyzuje się jedną grupę zawodową. Księży katolickich, powtarzam, żadnych innych. Podczas gdy, jak powiadam, jest to 1 promil, księże katolicy to 1 promil, a tych łajdaków, którzy robią krzywdę dzieciom. I co do tego, że to są łajdacy i bandyci, nie ma cienia wątpliwości. Tylko i bez względu na to, czy są księżmi, czy są nauczycielami, czy są profesorami wyższych uczelni, czy sędziami, czy inżynierami, czy furmanami, czy kierowcami. Obojętne. Czy wręcz ojcami. Ojcami lub ojczymami. Więc to jest obojętne. Natomiast robi się problem z tej jednej grupy wiekowej. Dlaczego? No bo to jest dobry żydowski sposób na niszczenie katolicyzmu w Polsce. Proszę Państwa, poprzedni film o Claire obejrzało też wiele osób. Ten, przypuszczam, doleje oliwy do ognia. A proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy, że katolicyzm w Polsce jest ostoją polskości. Był, jest i będzie. W momencie, gdy katolicyzm się skończy, skończy się Polska. Ja mam nadzieję już tego nie doczekać. Mam nadzieję. Już mnie nie będzie na tym świecie. Nie chciałbym oglądać zmierzchu polskości poprzez zmierzch katolicyzmu. Powiem więcej, żeby nie być gołosłownym. Jestem sam ofiarą komunistycznych świń w bardzo młodym wieku. Byłem indoktrynowany politycznie przez czerwone świnie. Doszło do tego, że byłem tak antykościelny, tak antykatolicki, jak to jest tylko możliwe, w pewnym momencie, mając tam paręnaście lat, 13, 12, 15, no 15 to już może za dużo, ale 10, 12, 13, że potrafiłem iść do kościoła, wyciągnąć Trybunę Ludu, której nigdy nie czytałem, wyciągnąć Trybunę Ludu i czytać w kościele. Pamiętam, że jeden pan, znaczy tą akurat przypominam sobie, że jeden pan bez agresji, wtedy w latach 50., bez agresji, Ślązak zresztą, wziął mnie pod rękę, powiedział, chodź synu, wyjdziesz z tą gazetą z kościoła. Więc proszę Państwa, ja mam za sobą te czerwone świnie, które mi potrafiły zrobić wozem z mózgu, gdy byłem młody. Na całe szczęście później, gdy od 76 do 89 roku walczyłem z komuną, a czynnie walczyłem z komuną, za co w tej chwili jestem gratyfikowany w postaci dodatku kombatanckiego. Piotr Domingo będzie odebrać, bo to przecież na faktach on jest opierany, a nie na czyichś tam relacjach. A więc to jest tak, że ja w czasie tych 13 lat pracy w podziemiu, walki z czerwonymi świniami, z moskiewskimi czerwonymi świniami, wyraźnie to podkreślam, z moskiewskimi czerwonymi świniami, które miały swoich odpowiedników w Polsce, widziałem, jak Kościół katolicki się zachowywał w stosunku do nas. Do nas, ludzi, którzy walczyli z tymi czerwonymi świniami. Nie zmienia to postaci rzeczy, że w tymże Kościele katolickim były też czerwone świnie. Czerwone świnie, tak, czerwone świnie. Księża, biskupi, arcybiskupi. Było ich sporo pewnie. I ten Kościół katolicki się z tego nie rozliczył. To jest kolejny problem. Kolejny problem. A czy środowiska akademickie się z tego rozliczyły? Czy ci wszyscy gówniani profesorowie, którzy teraz są profesorami i błyszczą wszem i wobec swoimi tytułami profesorskimi, rozliczyli się ze swoich łajdactw z okresu PRL-u? Nie. Niestety Kościół katolicki również się nie rozliczył z tego okresu. I to jest problem. To jest gigantyczny problem. A ja mam po pierwsze ze sobą prawie całe życie, bo mam 70, prawie dobiegam 70, więc mam ogromną ilość doświadczeń. To było życie aktywne, bardzo aktywne. Jak w tej chwili jest taki, ale wcześniej było jeszcze bardziej aktywne. Nieporównywalnie bardziej aktywne. A więc mam ogrom doświadczeń. Sporo doświadczeń w każdym razie. I mogę powiedzieć, a jeszcze biorąc pod uwagę historię mojej rodziny, która pochodzi ze wsi Bielcza, w województwie tarnowskim, znaczy w powiecie tarnowskim, nie województwie, ale w powiecie tarnowskim, Pilchów, Wojdaków, bo Pilchem był mój dziadu kochany, najukochańszy, Kuba, Jakub Pilch, i jego żona Janina Pilch z domu Jezus Maria, przed chwilą powiedziałem to nazwisko, już zapomniałem. Przepraszam. W każdym razie Wojdak. Więc moi przodkowie, miałem tą przyjemność, że moi przodkowie również byli księżmi katolickimi. Przed wojną, w czasie wojny i tuż po wojnie. I wiem o trzech. Mówiłem o tym niejednokrotnie. Wiem o trzech moich najbliższych krewnych. Jeden w czasie wojny, a za pomoc partyzantom, a był poszukiwany przez Niemców, ukrył się w klasztorze. W tymże samym klasztorze schronił się oficer AK. Przyjechało gestapo. Oficer gestapo z dwoma samochodami, oprócz jego osobowego, dwoma samochodami pełnymi gestapowców. A poszli do przeora, ściągnęli wszystkich na dziedziniec. I ten oficer powiedział, co następuje. Albo zgłosi się oficer AK, który tutaj jest, albo rozstrzelam co dziesiątego mnicha. I będę tak rozstrzeliwał aż do końca. Aż się nie zgłosi. I wtedy oczywiście mój krewny ksiądz, który nie wiedział o tym, że w klasztorze również jest oficer AK, wystąpił i powiedział, że on jest tym oficerem AK. Po czym oficer gestapo wyjął pistolet, strzelił mu prosto w głowę, kazał zapakować się tym bydlakom pozostałym i odjechali. To był jeden To był, proszę Państwa, jeśli jasny, to chyba był brat babci. Kolejny, a już nie pomnę, kim był w tym starszeństwie, bo o nim się niewiele również mówiło. O tamtym się również prawie w ogóle nie mówiło. Ja dowiedziałem się o tym bardzo, bardzo późno, bardzo niewiele lat temu. Drugi był proboszczem w jakiejś tam parafii, gdzieś tam w górach, w Karpatach, w tak biednej wsi, że jak umarł, parafianie oczywiście zawiadomili dziadzia o tym, że umarł. Dziadzio, jak przyjechał na pogrzeb, to okazało się, że parafianie musieli kupić księdzu, temu swojemu proboszczowi, temu mojemu krewnemu, sutannę, bo ta sutanna, w której chodził, była tak połatana, że stwierdzili, że nie, tego się nie da zrobić. To nie jest godne, żeby ich proboszcz poszedł do nieba w takiej sutannie. Był tak biedny. To był drugi. I trzeci. Babci brat, kolejny babci brat, był proboszczem w jakiejś tam parafii. I to, nie pamiętam, czy dziadziu mi to, nie, chyba to tata mi mówił, że po babci śmierci, to było lata 78, 79, coś takiego, po babci śmierci dziadziu, już wówczas schorowany człowiek, pojechał do tego bez pieniędzy, no bo skąd miał mieć pieniądze? Był chłopem przez całe życie. A później oddał gospodarkę za jakąś tam rencinę śmieszną. Utrzymywali go tak naprawdę jego synowie, jego dzieci. Pojechał do tego swojego najbliższego, przecież w końcu krewnego, księdza i powiedział: słuchaj, odpraw te kilka mszy za śmierć Janki, a ten sukinsyn, katolicki ksiądz, odpowiedział mu tak: jak mi zapłacisz, to odprawię. Macie Państwo z mojego bezpośredniego otoczenia, z moich bliskich krewnych, trzy przykłady księży, bardzo różne. Wybierzcie sobie, jaki wam odpowiada. Wiecie, co mi... co? Dobrze, chciałem brzydką rzecz powiedzieć. A to jest, jeśli chodzi o mnie. A ja też gadam. Tak, więc ja to, co miałem do powiedzenia a propos tych śmieci polskojęzycznych pod tytułem Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Co ten łajdak mówił na temat zmian przepisów dotyczących rejestru pedofilów w roku 16. Co mówiła pani Małgorzata Gerzdorf, suka, ówczesna prezes sądu, pierwsza prezes Sądu Najwyższego w roku 16. Pan Andrzej Sermet, skurwysyn, łajdak i łobuz, ówczesny prokurator generalny w 16 roku. Pułkownik Piotr Rączkowski, były wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Śmieć. Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Co mówili na temat rejestru pedofilów w roku 16? I Państwo, to co powiedziałem jest ważne. Znaczy, to co powiedziałem o swojej rodzinie jest ważne. A dla każdego normalnego Polaka rodzina jest święta. A jeszcze jedno. Moje dzieci chodziły do kościoła. Zawsze. Najstarsza córka bardzo aktywnie się udzielała w kościele. I co? I nic. I nie była, nie mieliśmy żadnego kontaktu z pedofilią. W ogóle nie wiedzieliśmy, że coś podobnego w kościele istnieje. Oczywiście istniało. ale myśmy z tym nie mieli nic wspólnego. Troje dzieci na przestrzeni 10 lat chodziło do jednego kościoła w radości i nie mieliśmy z tym żadnego problemu. A możecie Państwo powiedzieć, przypadek. Nie. Przypadkiem było co innego. Przypadkiem były przypadki pedofilii. Powtarzam jeszcze raz. Jeden ksiądz na 1000 księży był łajdakiem. Jeden ksiądz na 1000 księży był draniem. W moim przypadku, w przypadku mojej rodziny, wygląda na to, że jest gorzej. Bo jeden ksiądz na 3 księży był łajdakiem. A no cóż, a nic na to nie poradzę. Nie mam zamiaru tłumaczyć tego. Po prostu tak było. Ale między pedofilią i łajdakiem człowiekiem, no jest gigantyczna chyba jednak różnica. Oddzielny materiał poświęcę tym sukinsynom, którzy stoją na świeczniku, stali na świeczniku i stoją zresztą do tej pory na świeczniku. Bydlakom, polskim bydlakom, Polaczkom, powtarzam jeszcze raz, Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Małgorzata Gersdorf, ówczesna pierwsza prezes Sądu Najwyższego w 2016 roku, do tej pory, Andrzej Seremet, prokurator generalny wtedy, Piotr Rączkowski, wiceprezes KRS-u, Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Posłuchajcie Państwo tego. A zanim wydacie wyrok, miejcie wiedzę. To naprawdę się przydaje. A ci, którzy jej nie mają i wydają wyroki, to won z mojego kanału. Won! Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.